Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Świat należy ulepszać zaczynając od siebie i z pomocą łaski Bożej, powiedział Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański, podczas której papież poprosił o duchowe wsparcie w rozpoczynających się w Watykanie wielkopostnych rekolekcjach. Rozmawiać też będziemy z tegorocznym papieskim rekolekcjonistą, księdzem Enrico Dal Covolo, a ojciec Jerzy Norel opowie o zakończonym w Padwie wystawieniu na widok publiczny ciała świętego Antoniego. Natomiast na koniec, w ramach cyklu Ex Oriente Lux, ksiądz Rafał Zarzeczny przypomni dyscyplinę pokutną kościoła starożytnego. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Drodzy Polacy, uczestnicy modlitwy Aniołów Pańskich, w całym Kościele trwa Wielki Post, czas pokuty, modlitwy, jałmużny i nawrócenia. Jego przeżywaniu niech pomoże Wam osobista refleksja, udział w rekolekcjach. Drodzy krzyżowe i gorzkich szalach, Waszym modlitwom polecam również rekolekcje, które w Watykanie zaczynamy już dzisiaj. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim w tym świętym czasie duchowej odnowy.
O sposobie przeżywania Wielkiego Postu jako czasu odnowy duchowej przygotowującej na Paschę mówił Benedykt XVI w czasie modlitwy Anioł Pański. Świat należy ulepszać, poczynając od siebie, dzięki łasce Bożej, która przemienia to, co nie wychodzi nam w życiu, zauważył papież. Za ilustrację wielkopostnego przewodnika wybrał on scenę kuszenia Chrystusa na pustyni.
Ewangelista Łukasz opowiada, że Jezus po otrzymaniu chrztu Janowego, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Oczywistym wydaje się wyraźne podkreślenie faktu, że pokusy nie są jakimś przypadkiem, ale konsekwencją wyboru Jezusa, który poświęca się misji powierzonej przez Ojca, żyje w pełni prawdą ukochanego Syna, ufającego całkowicie Ojcu. Chrystus przyszedł na świat po to, by uwolnić nas od grzechu i dwuznacznej fascynacji układaniem własnego życia z wykluczeniem Boga. Dokonał tego nie za sprawą głośnych mów, ale walcząc osobiście z kusicielem aż po krzyż. Jego przykład obowiązuje wszystkich. Świat zmienia się na lepsze, poczynając od nas samych, przekształcając za przyczyną łaski Bożej to, co nie funkcjonuje w naszym własnym życiu.
Modlitwie wiernych Benedykt XVI zawierzył owoce rozpoczętych dziś w Watykanie rekolekcji wielkopostnych. Dla papieża i jego najbliższych współpracowników z Kurii Rzymskiej głosi je w tym roku włoski salezjanin, profesor starożytnej literatury chrześcijańskiej, ksiądz Enrico Dal Covolo. Rekolekcje odbywają się w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater. Na ich czas zawieszono wszystkie papieskie audiencje, w tym najbliższe środowe spotkanie z pielgrzymami. Rekolekcje zakończą się w sobotę poranną modlitwą i podsumowującą medytacją, mówi papieski rekolekcjonista ksiądz Enrico Dal Covolo.
Myśl przewodnią rekolekcji wyraża już ich tytuł. Lekcje Boga i Kościoła o powołaniu kapłańskim. Człon Lekcje Boga wskazuje na przyjętą metodologię. Jest to starożytna metoda czerpania z Lectio Divina. Jednocześnie są to jednak lekcje Kościoła, ponieważ każdy dzień rekolekcji zamierzam zakończyć 5, powiedziałbym, medalionami kapłańskimi. Te wybitne postaci to święty Augustyn, święty proboszcz z Ars Jan Maria Vianney, anonimowy wiejski proboszcz Bernanosa, czcigodny sługa Boży Giuseppe Quadrio, salezjanin i czcigodny sługa Boży Jan Paweł II. Ostatni człon tematu brzmi o powołaniu kapłańskim, ponieważ ten kierunek był niejako obowiązkowy w przeżywanym przez nas obecnie roku kapłańskim.
Która z postaci przedstawianych kapłanów wydaje się księdzu szczególnie ważna?
Staram się je prezentować tak, by każda miała swoje własne ważne przesłanie. Oczywiście ważny jest święty proboszcz z Ars. Z jego życia wybrałem 5 wydarzeń, które, wydaje mi się, mogą być szczególnie stymulujące dla współczesnych kapłanów na ich drodze świętości w tym szczególnym roku.
Jakie znaczenie mają rekolekcje dziś?
W tym względzie nic się nie zmieniło na przestrzeni wieków. Każdy wierzący potrzebuje takiej chwili, w której się zatrzyma i wejdzie w intymną relację z Bogiem. Tak jak Maria, która siedząc u stóp Jezusa, wsłuchiwała się w Jego słowa. Dziś jednak rekolekcje przybierają jeszcze inne znaczenie. Dzieje się tak, ponieważ dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pochłania nas pęd życia, który sprawia, że możemy zatracić prawdziwą hierarchię wartości. W pewnych momentach czujemy się zagubieni. I właśnie celem rekolekcji, jak mawiał święty Ignacy z Loyoli, jest przywrócenie porządku w naszym życiu.
Głoszenie rekolekcji dla papieża to jednak niecodzienne wydarzenie.
Obecność Ojca Świętego jest wzorem dla całego Kościoła, nie tylko dla kardynałów, ale dla każdego wierzącego. Jest jakby powiedzeniem, nikt nie jest tu wyjątkiem. Każdy potrzebuje takich chwil wejścia w głębie swego życia duchowego. Obecność papieża przypomina nam też o tej prawdzie, że tu na ziemi nikt z nas nie jest święty i każdy potrzebuje pomocy łaski, Ducha Świętego. Każdy potrzebuje modlić się. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Przecież centralnym wydarzeniem rekolekcji jest Dzień Pokutny, w czasie którego doświadczamy miłosierdzia Boga i Jego przebaczenia w sakramencie pojednania. Fakt, że Benedykt XVI jest wybitnym teologiem, mógłby napawać niepokojem rekolekcjonistę. Jednak ja tego tak nie przeżywam. Wiem bowiem dobrze, na czym polega moje zadanie. Nie jest nim głoszenie jakichś rzeczy nowych, wyjątkowych, czy też prowadzenie kursu z teologii. Moim zadaniem jest głoszenie słowa, które ma być skutecznym narzędziem prowadzącym do nawrócenia.
Co wydaje się księdzu szczególnie ważne w czasie obecnego Wielkiego Postu?
W tym roku papież zachęca nas do przeżywania Wielkiego Postu w kluczu sprawiedliwości. A wiemy przecież, że szczytem sprawiedliwości jest miłość. Właśnie temat miłości, który nieustannie się przewija w nauczaniu Benedykta XVI, musi nas wezwać do tego, o czym mówiłem wcześniej. Do miłości, która staje się darem z nas samych, na wzór Boga, który, jak pisze papież w swej encyklice Deus Caritas Est, jest w stanie zwrócić się przeciwko samemu sobie. I to jest ta droga, którą wskazuje nam Wielki Post i zarazem jest to jedyna droga, która prowadzi do naszego szczęścia.
Mówił papieski rekolekcjonista ksiądz Enrico Dal Covolo. Niech świętość Antoniego Padewskiego, która powszechnie znana, fascynowała całe pokolenia wiernych i pociągała tak wielu młodych do życia konsekrowanego w duchu franciszkańskim, wzbudzi na nowo pragnienie miłości do Chrystusa i braci oraz zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Te słowa przesłania wystosowanego przez kardynała sekretarza stanu w imieniu Ojca Świętego odczytano podczas uroczystości w Padwie. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się tam tygodniowe wystawienie na widok publiczny integralnych relikwii świętego Antoniego. W tym czasie Padewską Bazylikę odwiedziło 200 tysięcy wiernych. Sobotnim uroczystościom przewodniczył ojciec Jerzy Norel, wikariusz generalny zakonu braci mniejszych konwentualnych.
Takie wydarzenie zdarza się bardzo rzadko. To jest czwarte wystawienie ciała na widok publiczny w ciągu niemalże 800 lat historii. Ostatnia rekognicja odbyła się w 1981 roku, natomiast wcześniejsze w 1350 i w 1263, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z wyjątkową okolicznością. Całość odbyła się spokojnie, dobrze zorganizowane. Zawdzięczamy to przede wszystkim zaangażowaniu władz miasta Padwy i służb porządkowych, wielu wolontariuszom. Jestem przekonany, że gdyby było to tylko poszukiwanie taniego przeżycia, z pewnością nie moglibyśmy obserwować tego, cośmy obserwowali, to znaczy ludzie stojący w kolejkach do 5 godzin w oczekiwaniu jedynie na przejście obok ciała świętego, no w dosyć dużym pośpiechu. Wystarczy powiedzieć, że kilka tysięcy osób na godzinę przesuwało się przed ciałem świętego. Ludzie stojący w grupie, w kolejce, modlili się razem, mieli okazję skupić się. Oczywiście bardzo wiele spowiedzi w ciągu tego tygodnia. Nasi współbracia całymi godzinami siedzieli w konfesjonale przy posłudze spowiedzi. To jest ewidentny znak, że motywacja tych ludzi jest bardzo głęboka i przyszli tutaj po to, aby otrzymać łaskę Pana. głęboko duchowa uroczystość, zostawiająca ślad w każdym z nas, ponieważ jest to przeżycie niezwykłe, jest to przeżycie spotkania ze świętym, ale przede wszystkim spotkania z człowiekiem, który żyjąc 8 wieków przed nami przebył dokładnie tę samą drogę, którą przeżywamy my jako chrześcijanie.
Nadzwyczajne wystawienie ciała świętego Antoniego na widok publiczny związane było z remontem kaplicy grobu. Po wczorajszej liturgii jego doczesne szczątki powróciły do sarkofagu kaplicy Arki pod wezwaniem Padewskiego Świętego.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli słów parę o dyscyplinie pokutnej Kościoła starożytnego. Rozpoczął się Wielki Post, czas przeznaczony na nawrócenie, czas, w którym mamy się więcej modlić, czynić pokutę za grzechy, nie skąpić jałmużny dla potrzebujących. Nade wszystko mamy się nawracać, prostować nasze drogi, reformować nasz sposób myślenia, postrzegania świata, Boga i ludzi, odmieniać serca i naprawiać krzywdy. W ten sposób przygotowujemy się na święta paschalne. Inaczej przecież ryzykujemy, że uroczystości, które przypominają historię naszego zbawienia, przejdą pod naszymi oknami całkiem niezauważone, że nie docenimy ofiary wieczernika, że się zgorszymy męką naszego Pana, albo że będzie nam obojętne Jego zmartwychwstanie. Chrześcijanin ma się odnawiać i nieustannie nawracać, a Wielki Post jest czasem wielkiej szansy i wielu łask. Ale jak to było z pokutą w pierwszych wiekach Kościoła? Przede wszystkim trochę inaczej niż dziś, choć pod wieloma względami zupełnie tak samo. Najpierw dawni ojcowie przypominali za świętym Pawłem, że pojednanie pierwsze i jedyne dokonuje się przez chrzest, w którym umieramy dla świata razem z Chrystusem, aby też z Chrystusem powstać do życia. To właśnie chrzest gładzi nasze grzechy, te dawne i te całkiem nowe, bo jest potężnym znakiem udziału w zwycięstwie Chrystusa nad wszelkim grzechem i śmiercią. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, mówimy w credo, a katechumen, czyli kandydat do chrztu, zanim przyjął tę odradzającą kąpiel, musiał najpierw wyrzekać się szatana, odrzucić wszelki grzech i wszystko, co do niego prowadzi. Dlatego też po chrzcie chrześcijanin nie może grzeszyć, bo jaki sens miałoby wówczas bycie chrześcijaninem? Jest takie pismo z końca pierwszego wieku, zwane Nauką 12 apostołów, w którym czytamy: dwie są drogi, a różnica między nimi wielka. Jedna droga prowadzi do życia, a druga do śmierci. Mocno powiedziane. Czyżby zatem nie było ratunku dla tych, którzy się nie ochrzcili? Na wszelki wypadek modlono się, aby Pan się nad nimi zlitował i aby ocalił ich w inny sposób. Ale co z tymi, którym po chrzcie przydarzyło się zbłądzić, nagrzeszyć ciężko, albo nawet, nie daj Boże, wiarę porzucić? Pytano całkiem rozumnie. Czy nie będą zbawieni? O zbawieniu na szczęście nie nam wyrokować, ale o dyscyplinie Kościoła i owszem, mówili święci ojcowie. Więc tak starali się ową dyscyplinę stanowić, aby była zgodna z duchem Ewangelii i służyła ratowaniu dusz. Jest zatem inne pismo, zwane pasterzem Hermasa, powstałe około połowy II wieku w środowisku rzymskim, jak się wydaje. Ten obszerny traktat jest jakby apokalipsą, objawieniem, które anioł przynosi z nieba, wyjaśniając przy okazji wiele całkiem ziemskich dylematów, jak na przykład kwestie wartości małżeństwa. Mówi też o tych, którzy upadli i o pokucie właśnie. Po pierwsze dowiadujemy się, że jest specjalny anioł, którego dobry Pan Bóg przeznacza właśnie do pilnowania pokutujących, aby im się krzywda nie stała. Anioł ten zdaje się mieć rysy Chrystusa, ale to już inna sprawa. Dla nas ważne, że pokuta za grzechy nie jest sprawą Bogu obojętną. W jednym ze swoich widzeń Hermas pyta anioła, czy to prawda, że nie ma innej pokuty jak tylko ta, gdy wstępujemy do wody i gdy otrzymujemy przebaczenie dawnych grzechów, czyli chrzest właśnie. Tak jest, odpowiada anioł. Chrzest jest jedyną pokutą. Niech więc ochrzczeni nie grzeszą, bo już nadchodzą dni sądu nad światem. Ale anioł zaraz dodaje, jeśli jednak po tym wezwaniu wielkim i uroczystym ktoś nieopatrznie skuszony przez szatana nagrzeszy, ma jeszcze jedną szansę pokuty. Jeśli zaś wciąż na nowo będzie grzeszyć i pokutować, nie na wiele się to przyda takiemu człowiekowi, bo trudno mu będzie znaleźć życie. We fragmencie tym trzeba podkreślić dwie rzeczy. Najpierw to, że chrzest jest niezbędny, bo gładzi grzechy i ratuje nam życie wieczne. To rzecz pewna. Więc chrześcijanin musi dzielnie walczyć z podstępami złego, bo dla grzesznika nie ma miejsca we wspólnocie zbawionych. Ale tu dochodzi do głosu troska Kościoła, a jej uzasadnienie przynosi sam anioł z nieba. Bo gdyby ktoś jednak nagrzeszył, to jest dla niego jeszcze szansa, jeszcze jedna pokuta. Choć tutaj nie wyjaśnia się, jaka powinna być jej natura. W kościelnej świadomości nauka Hermasa była tak ważna, że długo jeszcze wielu chrześcijan gotowych było pokutować nawet długie lata, ufając szczerze, iż pod koniec życia zostaną rozgrzeszeni i nic już nie oderwie ich od Kościoła i od Chrystusa. Ale jest też drugi ważny moment w tekście pasterza Hermasa. Ten mianowicie, że gdyby chcieli wielokrotnie pokutować, to trudno im będzie znaleźć zbawienie. Trudno, ale nie niemożliwe. Dziś praktyka wielokrotnej pokuty zdaje się oczywista, choćby ta sakramentalna, przez konfesjonał. Może jednak w czasie Wielkiego Postu warto pomyśleć o niej trochę w duchu Kościoła pierwszych wieków. Chrześcijanin ma nie tylko pokutować. Chrześcijanin ma najpierw nie grzeszyć. Gdyby już jednak nagrzeszył, to niech czyni pokutę, ale niech jej nie lekceważy, niech nie nadużywa i nie traktuje jak zwykłej sprawy. Zbawienie jest rzeczą poważną i wymaga poważnych środków. Zaś wspólnota Kościoła powinna pokutujących otoczyć szczególną troską, bacząc uważnie, aby przez nadmierną surowość nie narazić życia wiecznego słabego człowieka.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.